Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ale my dzisiaj o grzybach nie będziemy rozmawiali, chociaż jesteśmy otwarci na propozycje słuchaczy, gdy słuchacze przyślą nam zdjęcia pod adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Opublikujemy wasze grzybobrania. Kłaniamy się we wtorek 8 lipca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik już jest przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony, bardzo proszę, czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Czy wszyscy słuchacze wiedzą już, jak się nazywa droga szybkiego ruchu A6?
Witam, Tomek, stały słuchacz, jak również kierowca, który z racji wykonanego zawodu dużo podróżuje trasą S6 i widzę, że w ostatnich kilku dniach nadano nazwę drodze ekspresowej S6. Otóż pojawiły się takie wąziutkie, malutkie tabliczki z napisem Trasa Kaszubska. Czy Radio Szczecin mogłoby się dowiedzieć, kto podjął tę decyzję i dlaczego akurat tak, a nie inaczej? Ostatnio w Polsce przyjęło się, że tego typu nazwy wyłaniano w konkursach. Jak nie przymierzając, państwo bardzo fajnie zrobili taki konkurs na nazwę maszyny drążącej tunel pod Świnoujściem. Także pozdrawiam.
Tutaj mamy spór tymczasem, czy A, czy S6. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o trasę numer 6. No i rzeczywiście zaskoczenie dla wielu słuchaczy. 8 lipca 2025 taką informację czytam na portalu samorządowym. Droga ekspresowa S6, biegnąca wzdłuż Wybrzeża Bałtyku, oficjalnie nosi teraz nazwę Trasa Kaszubska. W województwie pomorskim na tablicach będzie także napis w języku kaszubskim. Kaszebsko Darga. To pierwsza taka trasa w Polsce z dwujęzycznymi tablicami. No i cóż jeszcze powiedzieć słuchaczowi, innym słuchaczom na ten temat? Na naszym terenie pojawi się 38 takich tablic z napisem Trasa Kaszubska na odcinku Goleniów-Sianów. Pozostałe tablice będą montowane po zakończeniu budowy odcinka Koszalin-Słupsk. Dotąd Trasa Kaszubska to była nazwa właśnie odcinka biegnącego przez Kaszuby, pięknie zresztą pofalowanego, wspaniałe widoki, wspaniała jazda, zwłaszcza, że wcześniej w okolicach Lęborka jedziemy niestety starą drogą i są straszne korki, a tam już pięknie się jedzie, ale rzeczywiście jako mieszkańcy zachodniopomorskiego możemy czuć się zaskoczeni taką nazwą. No cóż, Ministerstwo Infrastruktury na swojej stronie podało, że inicjatywa nazwania drogi ekspresowej trasą kaszubską, szóstki właśnie, to sposób na promocję i upowszechnienie wiedzy o kulturze i języku Kaszub. No i ciekawi jesteśmy opinii innych naszych słuchaczy z zachodniopomorskiego, czy to słusznie, czy niesłusznie, że taka nazwa się pojawiła. Postawiono nas, mieszkańców zachodniopomorskiego, przed faktem dokonanym. Takie fakty się dokonały decyzją Ministerstwa Infrastruktury w związku z jakimiś rocznicowymi obchodami Kaszubów. Tyle na ten temat, ale oczywiście otwarci jesteśmy na komentarze od słuchaczy. Za chwilę powiem, o czym dzisiaj w programie, ale najpierw jeszcze komentarze do tego zwężenia w okolicach basenu górniczego, gdy wjeżdżamy do Szczecina. Tam są jakieś prace wykonywane przez szczecińską energetykę cieplną. Wczoraj na naszej antenie była Danuta Misztal i po tej rozmowie taki pech chciał, że doszło tam do kolizji. Utworzyły się gigantyczne korki. No i na ten temat słuchacze dzwonili i mówili.
Dzień dobry, Janusz z tej strony. Proponowałbym policji, żeby się przyjrzała, czy te roboty drogowe, które tam zostały rozpoczęte, czy one są dobrze w odpowiednim stopniu oznakowane. Bo wyjeżdżając z przestrzennej w stronę basenu górniczego, raptem widzę, że mam zajęty prawy pas, ale nie ma informacji wcześniej, która by właśnie informowała o tym, żeby jeszcze bardziej zwolnić. Dopiero później, jak już niecałe 50 metrów, jest informacja, że trzeba zwolnić, bo jest zwężenie. Dlatego według mnie doszło do tej kolizji, także to prędzej czy później się i tak musiało wydarzyć. Dziękuję, pozdrawiam.
Co do jeszcze alternatyw dojazdu do Szczecina, to może przed rondem uniwersyteckim, zawsze gdzieś tam wcześniej na Skrygierę można odbić na Gwiazdóweczkę, to miejscowi znają przez Wyspę Pucką. Jest to bardziej droga dla rowerów. Chociaż tam też się da przejechać, nie jest tak źle, także zawsze te 18 minut do przodu będzie, a wyjeżdżamy na wysokości ronda pod Sportowców, mniej więcej w tamtym regionie i już tam jest luzik, bo cały korek jest na pionierów.
Luzik to jest, ale tam przejazd rzeczywiście nie jest łatwy, bo to po takich betonowych płytach. No i z wyminięciem się dwóch samochodów nie jest łatwo. I jeszcze o pracach przy basenie górniczym.
Tutaj Marek ze Szczecina. Sytuacja teraz, godzina 17. Wjazd do Szczecina od strony tutaj Kijewa. Korek się ciągnie od samego Kijewa do basenu górniczego, na którym jest zwężenie z 3 do 2 pasów, ponieważ na pasie tak zwanym zewnętrznym, roboty są jakieś, jest pas jest zagrodzony, nie można po nim jechać, co powoduje, że korek trwa, po prostu no się jedzie w korku 30 minut praktycznie od Kijewa. I ja rozumiem, że trzeba naprawić, że coś trzeba zmienić, coś trzeba poprawić, przebudować, tylko kiedy dojechałem już do tego miejsca, gdzie te roboty są, tam nie ma nikogo, nikt nie pracuje. Dlaczego się dzieje tak, że odgradzamy kawałek jezdni, blokujemy go i nikt nic nie robi? Dziękuję bardzo.
Fajrant był, proszę pana, o 16, a może i wcześniej, kto to wie. Szkoda, nie powinno być tak, że jest ten fajrant, a przypomnijmy, co wczoraj na naszej antenie mówiła rzeczniczka szczecińskiej energetyki cieplnej, odpowiedzialnej za to zamieszanie, Danuta Misztal.
Tam przy ulicy Gdańskiej jest, a właściwie była, bo już naprawa została zakończona, była awaria sieci ciepłowniczej. Prowadziliśmy tam dość spory wykop, bo jest to sieć o przekroju sieci 400. Natomiast jeżeli chodzi o oznakowanie tutaj tego miejsca i wyłączenie pasa ruchu, zawsze oznakowanie, zawsze w takich sytuacjach oznakowanie uzgadniane jest z zarządcą drogi, w tym wypadku z zarządem dróg i transportu miejskiego. Z tego, co udało mi się ustalić, wiem, że były tam 2 lub 3-krotnie nawet tak wizje lokalne na miejscu z inspektorami ZDITM-u, aby to miejsce było właściwie oznakowane. Wiem też, że znak został przemieszczony o 20 metrów wcześniej, jakby z tego pierwotnego miejsca, w którym był umieszczony, został jakby przesunięty o 20 metrów właśnie ze względu na to, że nie mogło tam dochodzić do jakichś zbyt gwałtownych ruchów. W zasadzie, jeżeli chodzi o naprawę sieci, to jest to już zakończone, natomiast potrzebujemy jeszcze około 2, może 3 dni na to, żeby upewnić się, że jest wszystko zrobione prawidłowo i nie ma tam dodatkowego wycieku.
Czekamy w takim razie na te zakończenia prac. Bardzo, bardzo czekamy. No i rzeczywiście kwestia oznakowania tego miejsca. Tam jest 70 na wiadukcie trasy, jak zjeżdżamy w stronę basenu górniczego. No i tam często ludzie jadą szybciej i nagle rzeczywiście to zwężenie się pojawia. Stąd mogła być ta wczorajsza kolizja. I jeszcze a propos wjazdu i wyjazdu ze Szczecina, w tle sprawa poszerzenia mostu Długiego, ale nie tylko, bo niektórzy jak na wybawienie czekają na most Kłodny pomiędzy dzisiejszym mostem Długim a trasą zamkową, czy też obok trasy zamkowej. Posłuchajmy.
Kierowca dzwoniący z Korka, jest to zagrożenie bezpieczeństwa miasta. Natomiast chciałbym, żeby któryś z decydentów i wizjonerów przyszłych organizacji ruchu drogowego wytłumaczył, w jaki sposób wydanie kilkuset milionów na most Kłodny ograniczy nam takie argamedony, jak są dzisiaj. Szczecinowi jest potrzebna kolejna przeprawa na wysokości mostu Długiego, a nie lejek w postaci energetyków w kierunku basenu górniczego, do którego spłyną samochody z mostu Kłodnego, z estakady i z mostu Długiego. No ale musimy mieć wantowy, bo taka była kiedyś moda.
Aha, czyli most taki wantowy, czyli rozumiem, na tych linach takie pylony, to wszystko podwieszone. Zobaczymy, porozmawiamy z inżynierami od budowy dróg i mostów, co oni na to. No i wraca też pomysł poszerzenia trasy na moście Długim, bo mówi się o tym, że to jest most zabytkowy, ale bez przesady z tą zabytkowością. Zresztą może te takie wieżyczki można by uchować, a przydałoby się, żeby został poszerzony. Tyle na razie w tej sprawie, a czas powiedzieć wiedzieć, co dzisiaj w audycji. Już za chwilę będziemy rozmawiać o alarmującym sygnale od słuchacza. Czy Straż Miejska sprawdziła ten sygnał? Zapylenie w Żydowcach w okolicach ulicy Szklanej, słuchaczka informuje. Potem zajrzymy na Pomorzany. Tam przebudowa powstańców wielkopolskich. Od poniedziałku nowa organizacja ruchu Orawska, Frysztacka, Częstochowska. Tam nie wolno parkować. Czy rzeczywiście kierowcy stosują się do tego zakazu? Czy Straż Miejska ma tam pełne ręce roboty? Potem będzie nieco turystycznie. Zajrzymy nad rzekę Inę w okolicach Goleniowa i nie tylko, bo słuchacz zadzwonił. Bardzo dużo powalonych drzew w tej rzece i pływanie kajakiem staje się niemożliwością. A jak tam zaśmiecenie rzeki? O tym także będziemy rozmawiać z fachowcem z Towarzystwa Przyjaciół Iny i Gowienicy. A potem wrócimy do sprawy granic, która była poruszana o 12 w serwisie, ale tym razem będzie o tych niewielkich rowerowych przejściach granicznych. Jest takie piękne, ukryte w lesie przejście graniczne pomiędzy Nowym Warpnem a Ried w Niemczech. No i ono teraz zostało wyłączone z tego rozporządzenia o kontrolach. Po prostu jest całkowicie zamknięte. A turyści, którzy na przykład korzystali z tramwaju wodnego i jechali ze Świnoujścia do Nowego Warpna albo ze Szczecina do Nowego Warpna, wysiadali właśnie z rowerami, żeby przejechać do Niemiec przez to przejście. Teraz takiej możliwości nie ma. No właśnie, co na to władze gminy i co na to Straż Graniczna? Czy Straż Graniczna widzi możliwość przywrócenia tego ruchu rowerowego właśnie na tym przejściu? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz weźmy się za porządki na pętli Bartoszewo.
Dzień dobry, stała słuchaczka Radia Szczecin. Z Bartoszewa dzwonię z pętli. Proszę Państwa, jest tutaj pełno śmieci. Cała pętla tonie w śmieciach. Bardzo prosimy, żeby ktoś się zajął śmieciami. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Ktoś, czyli ktoś, kto utrzymuje w czystości przystanki, pętle i tak dalej i tym podobne. Polecamy to miejsce odpowiednim służbom. 12:16, czas reakcji. Dyskusja na temat granic i na temat tych samozwańczych straży obywatelskich. No i teraz pojawiły się od 7, od wczoraj kontrole Straży Granicznej wspomaganej przez żandarmerię i policję. Ciąg dalszy tych rozmów.
Jarek ze Szczecina, odnośnie tych patroli obywatelskich, które budzą mi głęboki sprzeciw, w związku z tym, że uważam, że są to działania bezprawne, jako że trzeba jednak kogoś zapaść na gorącym uczynku, a nie mieć tylko przypuszczenie, że być może takie wykroczenie czy przestępstwo ktoś popełnił. Zabrakło mi w waszym komentarzu informacji o tym, jaka jest kara za nieuprawnione oraz nieuzasadnione zatrzymanie obywatelskie, bo taka kara istnieje. Bardzo proszę, żeby się dowiedzieli. Niech ci wszyscy panowie czy panie na granicy wiedzą, co im grozi, jeżeli kogoś oskarżą bezpodstawnie. Ja sobie nie wyobrażam, ktoś mnie zatrzymywał, jakiś cywil i sprawdza, co ja mam w samochodzie. Od razu mówię, żebym zareagował bardzo ostro, więc myślę, nie tylko ja. Pozdrawiam.
Oczywiście, że tak. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, że pana zatrzymuje jakiś cywil, należy wezwać policję, Straż Graniczną, żandarmerię wojskową i wszystkich innych świętych. Nie może być tak, że jakieś samowolne patrole kontrolują nas na granicy, czy utrudniają nam przejazd. Co do danych statystycznych, rzeczywiście czekamy na te dane. Mówił wczoraj rano w jednym z programów radiowych czy telewizyjnych Tomasz Siemoniak, jak szef MSWiA, że już kilkadziesiąt mandatów jest, no i że są także zgłoszenia do prokuratury co do nieprawnych działań tych samozwańczych patroli. Wiemy także, że gdzieś tutaj na naszym odcinku granicy, przy tej granicy rozbili sobie tacy panowie jakiś namiot w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zaśmiecili ten teren, zanieczyszczyli. Wiemy, że była tam interwencja policji. Tyle na razie w tej sprawie, a przy naszym telefonie pierwszy gość, pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
Pan Zdzisław do nas napisał i prosi o pomoc w zatrzymywaniu ogromnego zapylenia w dzielnicy Żydowce, ulica Szklana, za torami kolejowymi przy markecie Dino i dawnym zakładzie Wiskort. Możemy państwa prosić, pani Anno, żeby strażnicy miejscy sprawdzili ten sygnał?
Jak najbardziej, już ten sygnał przekazałam do oddziału Prawobrzeże. Strażnicy osiedlowi na pewno podjadą i sprawdzą, bo przyznaję, że nie słyszeliśmy o takim wcześniej zgłoszeniu. Być może do nas nie wpłynęło, zatem jak najbardziej to sprawdzimy, o co tam chodzi, dlaczego jest to zapylenie i z czego ono przede wszystkim pochodzi.
A teraz przenosimy się w okolice Alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach. Ta ulica jest przebudowywana. Przebudowa już ma poślizg, już są opóźnienia, ale od poniedziałku pojawiła się nowa organizacja ruchu i na ulicach Orawska, Frysztacka, Częstochowska jest zakaz parkowania. Tamtędy jeździ autobus, czy jeżdżą autobusy miejskie. Proszę powiedzieć, czy mają Państwo pełne ręce roboty, czy już kierowcy, mieszkańcy przyzwyczaili się do nowej organizacji, już tam nie parkują?
Mamy pełne ręce roboty. Mieliśmy wczoraj, bo wczoraj o godzinie 4 rano zgodnie z zapowiedziami wkroczyliśmy już zanim wyruszył autobus, żeby sprawdzić drożność tych ulic, ponieważ trasa objazdu prowadzić będzie właśnie i prowadzi ulicami Orawską, Legnicką, Frysztacką do Powstańców Wielkopolskich. Pojawiły się 3 nowe przystanki i w związku z tym nasze działania były skupione na ulicach właśnie takich jak Orawska, Frysztacka, Ruska, aby udrożnić przejazd autobusom. No i w dniu wczorajszym niestety zaskutkowało to tym, że musieliśmy 8 pojazdów odholować, żeby nie było przestoju w przejazdach komunikacji miejskiej, bo to przecież spowalnia ruch, zatrzymuje ten ruch i no, na pewno pasażerowie nie są z tego powodu zadowoleni. Dodatkowo jeszcze na ulicy Ruskiej wystawiliśmy 3 mandaty. Tam obyło się na szczęście bez holowania. To sumarycznie daje 11 wyników. To nie jest aż tak dużo. Baliśmy się i obawialiśmy się, że może być więcej, że nie wszyscy wezmą sobie te nasze komunikaty, które wysyłaliśmy wcześniej razem. Już te komunikaty szły z miasta i Straż Miejska również komunikowała, że będą takie działania, że jest nowa organizacja ruchu, że bardzo prosimy kierowców o to, żeby stosowali się do przestrzegania tych zakazów, żeby nie zostawiali swoich pojazdów, ponieważ może to skutkować odholowaniem pojazdu, które nie jest tanie. Przypominam, że to jest koszt ponad 700 zł, szukanie swojego pojazdu, cała procedura odzyskiwania auta, przejazdy ze swojego miejsca do Straży Miejskiej, a potem na parking strzeżony na ulicę Hangarową. No nie jest to na pewno przyjemne, jest to na dodatek jeszcze kosztowne. Tak jak powiedziałam, 11 kierowców nie zastosowało się do tych komunikatów. Przypominam też, że wcześniej, oprócz tego, że pojawiały się komunikaty, Straż Miejska roznosiła ulotki z tym, co się właśnie wydarzy od 7 lipca. Dzisiaj już jest lepiej. Z tego się bardzo radujemy, z tego się cieszymy, że dzisiaj tylko, dla nas tylko, 3 pojazdy zostały odholowane i miejmy nadzieję, że taki trend spadkowy się utrzyma, że wyzerujemy już te holowania i że będzie już wszystko w porządku, nie trzeba będzie tam stać i pilnować tych kierowców, że przyzwyczają się kierowcy do tej nowej organizacji ruchu, no bo niestety musimy uzbroić się w cierpliwość, chcemy mieć przebudowane ulice, no to wymaga jakiegoś wysiłku, ale też cierpliwości, determinacji. No i zastosowania się właśnie do nowych przepisów, nowej organizacji ruchu.
Nie jest łatwo mieszkańcom i kierowcom na Pomorzanach, ale trzeba się jeszcze jakiś czas pomęczyć. Jaki to zobaczymy, bo pierwotnie w lipcu 2025 miały być zakończone te prace. Mogą trwać nawet dłużej niż do końca roku, ale to zobaczymy. Dziękuję bardzo za te informacje. Pani Anna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
I dziękujemy także panu Adrianowi, który zaalarmował nas o tym, że właśnie tam wiele pojazdów parkuje na tych miejscach, gdzie już parkować nie wolno, bo została stworzona nowa organizacja ruchu. Za kilka minut przeniesiemy się, tego nie zapowiedziałem, ale to rzeczywiście jest w naszym planie w okolice ulicy Smoczej i Krzemiennej w Podjuchach. Tam mianowicie do wycinki przed modernizacją, przebudową drogi ma być wycinka kilkudziesięciu lip. Pojawiły się protesty, no i była taka wizja lokalna, czy te drzewa uda się ocalić, tak żeby były i miejsca parkingowe, i żeby były dojazdy do posesji, chodniki nowe poprowadzone. Szkoda tych lip, bo to piękne przedwojenne drzewa. No i przenieśmy się w takim razie w to miejsce dzięki naszemu gościowi, a tym gościem jest pan Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy rzeczywiście wczoraj, czy przedwczoraj była taka wizja lokalna? Przedwczoraj raczej nie, bo niedziela, to jeżeli to wczoraj albo w piątek, na ulicy Smoczej dotycząca drzew, panie Piotrze?
Tak, mieliśmy wczoraj spotkanie w terenie, też zorganizowane na prośbę pana radnego Przemysława Słowika z przedstawicielami również Rady Osiedla, więc byliśmy w terenie, oglądaliśmy drzewa tutaj wspólnie z naszym wykonawcą, inspektorami do spraw zieleni. No, celem spotkania było oczywiście to, żeby sprawdzić, zweryfikować, jak wygląda stan przede wszystkim drzew, a związany z tym wytyczeniem już przyszłej drogi krawężników, tego, co tutaj w ramach tej inwestycji mamy zrealizować. Jakby konkretnych decyzji co do poszczególnych drzew oczywiście nie ma. Zdecydowanie na pewno część z nich, zgodnie z decyzją, którą mamy, posiadamy, będzie przeznaczona do wycinki. Natomiast co do kilku, jeszcze tutaj będziemy weryfikować pewne kwestie. Być może uda się ją ocalić. Technologii, które można zastosować w tym przypadku, są oczywiście dostępne. Kwestie oczywiście tutaj tych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, bo przypomnę, prace będą prowadzone w obrębie systemu korzeniowego tych drzew, więc naruszenie systemu korzeniowego drzew może skutkować tym, że drzewo będzie mało stabilne, nie będzie miało swojej statyczności, a ważne jest to, że to, co znajduje się pod ziemią, no ma tą swoją przeciwwagę również na górze, czy też odwrotnie. To, co jest jakby na górze, musi mieć przeciwwagę pod ziemią, żeby to drzewo było stabilne i bezpieczne. Więc jeśli nie będziemy w stanie zachować systemu korzeniowego, no to drzewa będą przeznaczane do wycinki. Natomiast no być może kilka z tych lip uda się ocalić. Na dzisiaj jeszcze konkretów w tej materii nie ma.
A mamy na ulicy Smoczej zezwolenie obejmujące 26 drzew, to 24 lipy drobnolistne oraz dwie robinie akacjowe. Na ulicy Krzemiennej 5 drzew, w tym klony, robinie i brzozy. Pojawiły się, panie Piotrze, przed tą wczorajszą wizją lokalną takie głosy nadziei, że tych drzew uda się zachować sporo, ale widzę takie opinie, że kilka, ale jeszcze tak jak pan powiedział, nie zostało to zdecydowane.
No powiem tak, no drzewa przebiegają w śladzie nowej infrastruktury. Mówimy tutaj o jezdni, chodnikach, krawężnikach. My poruszamy się w obrębie przepisów, które jakby jasno określają, w jaki sposób ta infrastruktura drogowa musi zostać zrealizowana, czyli jakie są odpowiednie szerokości jezdni, chodników, odległości od jezdni, tak, do posesji. Więc no poruszamy się w dość wąskim terenie. Mamy tutaj w śladzie kilkanaście drzew, które są objęte decyzją zezwalającą na wycinkę. My oczywiście w ramach prac będziemy starali się podjąć działania dotyczące uratowania kilku z tych drzew. Nie chcę jeszcze tutaj wskazywać konkretnie, ile to będzie dokładnie sztuk. Wszystko będzie zależne od tego, jak odkryjemy systemy korzeniowe. Wtedy będziemy mogli dokładnie sprawdzić cały ten przebieg systemu korzeniowego, ewentualnych kolizji z planowaną infrastrukturą i wtedy dopiero będziemy mogli podejmować decyzję, czy będziemy mogli zastosować rozwiązania w postaci choćby chodników podwieszanych, jakichś odciągów z oczywiście odpowiednio zabezpieczonych z fundamentami, tak żeby te drzewa gdzieś tam się nie przechyliły, bo istotne jest to, że inspektorzy, którzy odpowiadają za realizację tych prac, no oni się po prostu nie podpiszą pod czymś, co nie będzie bezpieczne, tak, dla otoczenia, a wiemy, że w tej chwili mamy takie sytuacje, anomalie pogodowe, które powodują, że drzewa kilkudziesięcio, kilkunastoletnie, stare, które wyglądają ładnie, pod wpływem różnych warunków atmosferycznych potrafią się przewrócić, zniszczyć infrastrukturę. Mamy nadzieję, że nie spowodują takich strat w postaci, że ktoś straci zdrowie bądź życie, tego byśmy nie chcieli, więc no musimy tutaj jakby dokładnie to wszystko przeanalizować, żeby te kwestie bezpieczeństwa były oczywiście zachowane.
A zapytam o filozofię przygotowania się do takiej inwestycji, bo oczywiście Smocza i Krzemienna wymagają tego remontu i modernizacji, to nie ulega kwestii, ale czy projektant tej przebudowy najpierw dowiedział się, że na przykład jest tam 20 kilka pięknych lip i drogi projektancie, zaprojektuj tę drogę tak, żeby te drzewa oszczędzić. Czy też projektant po prostu przyszedł, wytyczył drogę, no są drzewa, to trzeba je wyciąć. Jaka tutaj była filozofia przygotowania tego projektu?
Generalnie historia i geneza tej inwestycji jest taka, że dokumentacja projektowa została opracowana kilka lat temu na zlecenie Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. My jesteśmy tylko wykonawcą. Tą dokumentację otrzymaliśmy i na podstawie dokumentacji i decyzji, zezwoleń, które zostały wydane w owym czasie, na jakby czas przygotowania tej dokumentacji. My się poruszamy w tych uwarunkowaniach, tak, prawnych dotyczących wytycznych, jeśli chodzi o przygotowanie infrastruktury drogowej. Mowa tutaj o właśnie tych szerokościach chodników, szerokościach jezdni i tych wszystkich kwestii technicznych. Jakby w każdym przypadku projektanci poruszają się w ramach konkretnych przepisów, czyli mają po prostu w ramach określonych kategorii dróg wytyczone pewne ramy dotyczące zachowania odległości od posesji, zachowania szerokości jezdni, pewnych elementów infrastruktury od tej jezdni, więc no tutaj muszą jakby lawirować, poruszać się czasami w dość wąskim jakby terenie. Jakby istotną kwestią jest to, infrastruktura oczywiście ta drogowa z chodnikami, miejscami postojowymi mogłaby na przykład być zrealizowana inaczej, ale no wtedy musielibyśmy na przykład wchodzić z wykopami w tereny prywatne tych ogrodów, które znajdują się przy posesjach, więc myślę, że mieszkańcy nie byliby z tego faktu zadowoleni, więc poruszaliśmy się tutaj tylko wyłącznie w obszarze pasa drogowego, który był wytoczony w obszarze miejskiej działki, no i jakby w tym obszarze tutaj dokumentacja projektowa została opracowana przez biuro projektowe.
Tyle na razie na ten temat. I jeszcze jedna kwestia. Zajrzyjmy, jeżeli pan pozwoli, panie Piotrze, na budowę trasy zamkowej, czy przebudowę trasy zamkowej, nitka wyjazdowa z naszego pięknego miasta. 20 maja na stronie internetowej jednej z miejskich spółek mówił pan tak: zrealizowano już rozbiórki nawierzchni jezdni i kapy chodnikowej po prawej stronie obiektu. Usunięte zostały również bariery ochronne oraz inne elementy wyposażenia infrastruktury drogowej. Umożliwi to wykonawcy m.in. wykonanie zbrojonej warstwy reprofilacyjnej na górnej powierzchni płyty pomostu, na której powstanie nowa izolacja obiektu. Następnie będzie można przystąpić do odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego. Dzisiaj, 8 lipca, na jakim etapie jesteśmy właśnie tych dwóch pasów modernizacji, remontu i czy jest szansa, że w ogóle to, bo zaczęło się to wszystko w marcu tego roku, potrwa krócej niż 2 lata, jeżeli okaże się, że nie będzie żadnych niespodzianek?
Powiem tak, na dzisiaj nie chcemy oczywiście deklarować, że prace zakończą się szybciej. Oczywiście chcielibyśmy tego, natomiast nie chcemy też popędzać wykonawcy. Ma swój termin umowny, na dzisiaj te wszystkie prace idą zgodnie z założonym harmonogramem. Tego się trzymamy. Jeśli ten harmonogram zostanie oczywiście wyprzedzony, no to myślę, że my, wykonawca, przede wszystkim mieszkańcy, kierowcy będą z tego faktu usatysfakcjonowani, bo to oczywiście będzie oznaczać szybsze zakończenie prac. Na dzisiaj wiele z tych robót, o których wcześniej pan tutaj wspominał, cytując to, co jest zamieszczone na naszej stronie, jest oczywiście realizowana. To są prace realizowane etapami na tej całej górnej płycie obiektu. Zbrojenie, przygotowanie się pod betonowanie tej płyty. Jeszcze pewne prace rozbiórkowe związane z demontażem balustrad, gzymsów, ale również wiele prac, które są realizowane pod tym obiektem, czyli związane ze wzmacnianiem całej konstrukcji, z podporami, z filarami. Także to wszystko dzieje się w tej chwili na trasie zamkowej.
Dziękuję za tę informację. Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a ja zapraszam Państwa na stronę internetową Radia Szczecin, tam podcasty Radio Szczecin na wieczór, bo wczoraj poruszyliśmy temat, z którym zwrócił się do nas mieszkaniec Szczecina, podpisujący się sfrustrowany meloman, że w Szczecinie nie ma koncertów światowych gwiazd muzyki rockowej czy bluesowej. Sfrustrowany meloman pisał o tym, że nie ma Free Blues Clubu. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy w czasie reakcji z panem Andrzejem Malcherkiem z Free Blues Clubu, że marka istnieje, no i pan Andrzej Malcherek czyni starania, żeby Free Blues Club się pojawił. Rzeczywiście tam były nazwiska światowej klasy i sławy, a u nas tych koncertów gwiazd światowej muzyki rockowej czy bluesowej rzeczywiście jak na lekarstwo. Przecież mamy miejski stadion i wczoraj naszymi gośćmi właśnie w Radiu Szczecin na wieczór, ta rozmowa do odsłuchania, byli szczecińscy radni, zarówno z Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. No i być może zostanie zawarta nowa umowa z nowym prezesem Pogoni Szczecin, taka, która pozwoli na organizowanie koncertów na stadionie właśnie Pogoni. Skoro na Wembley można robić koncerty, to czemu nie można robić na stadionie w Szczecinie? Do tego tematu będziemy wracali. Ja przypomnę, że miasto partycypuje finansowo w koncertach, na przykład w męskim graniu, kwotą 500 000 zł, bo nie wszystkim się to podoba, ale jednak z drugiej strony takie koncerty by się w Szczecinie zdecydowanie przydały. To odsyłamy w takim razie do podcastu Radia Szczecin. Tam audycja Radio Szczecin na wieczór wczoraj, druga część tej audycji. Zachęcam do posłuchania. A teraz słuchacz zaniepokojony brukowanymi nawierzchniami. Nie ulica Smocza tym razem, ale słuchacz ma lęki co do przejazdu ciężkich pojazdów, bo mogą coś naruszyć. Co takiego?
Mieszkam przy ulicy Emilii Gierczak, która jest w remoncie. Zerwano asfalt i w tej chwili jest bruk i samochody ciężarowe, jak przyjeżdżają, przeładowane, w pobliżu budynki, które są odległe kilkadziesiąt metrów, czuć wstrząsy. Moim zdaniem zagraża to bezpieczeństwu. Tam jest gaz, tam jest woda, a jak tu się stanie, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Prześlemy Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego to pytanie. Mam nadzieję, że nic się jednak nie stanie, ale podobno jeżeli coś ma pójść źle, to właśnie tak pójdzie, więc prześlemy sygnał, tak jak powiedziałem. 12.36 to jest czas reakcji. Za chwilę kolejny gość, ale najpierw pan Zbyszek, taksówkarz, w sprawie postojów taksi. Potrzebne czy niepotrzebne w naszym pięknym mieście?
Dzień dobry, tak, Łukasz Zbyszek się kłania z tej strony. Pan wiceprezydent Szczecina, pan Łukasz Kadłubowski, na swoim Facebooku profilu rzuca pytanie, czy potrzebne są nam postoje taksi w Szczecinie. Bo to już przecież wszyscy tylko zamawiają poprzez aplikacje, więc po co te postoje? Panie wiceprezydencie, postoje taksi są po to, żeby taksówki mogły tam postać. Niekoniecznie w oczekiwaniu na klienta, ale postać między kursami, między zamówieniami. Licencji taksówek jest w Szczecinie wydanych około 2,5 tysiąca, czego naprawdę solidna część dzień w dzień ciężko tyra na ulicach, żeby zarobić na chleb dla siebie i dla swoich rodzin. Więc likwidowanie im postojów taksi właściwie chyba tylko w jednym celu. Zwiększyć ilość miejsc w strefach płatnego parkowania, zwiększyć ilość kasy dla miasta. A taksówki między postojami, między zamówieniami, niech zrobią się wirtualne i się przeniosą do internetu i znikną z ulic miasta Szczecina. Miłego dnia.
Dziękujemy, miłego dnia, pozdrawiamy, a ponownie witamy Joannę Wojtach ze Straży Miejskiej Szczecin. Pani Anno, dziękujemy bardzo za szybką reakcję. Ja przypomnę, słuchacz napisał: proszę o pomoc w zatrzymaniu ogromnego zapylenia dzielnicy Żydowce, ulica Szklana, za torami kolejowymi przy markecie Dino i dawnym zakładzie Wiskort. Od roku informuje o tym Wydział Środowiska, władze miasta i nic. Nie można wyjść z domu, bo cała ulica Dmowskiego do marketu jest zapylona. Pomocy.
Nie pomyliłam się, mówiąc, że nie mieliśmy zgłoszenia, traktując to, że był to okres tego roku. Mieliśmy takie zgłoszenie w roku ubiegłym i osoba zgłaszająca dostała pełną informację o tym, że to akurat przekracza kompetencje Straży Miejskiej, choć my byliśmy tam wielokrotnie, sprawdzając, co jest źródłem zapylenia. Okazuje się, że sprawcą całego zamieszania jest techniczna droga. Droga techniczna, którą stworzyło PKP przy strefie przemysłowej, którą to drogą techniczną jeżdżą samochody ciężarowe, przejeżdża również wojsko. No ja nie jestem specjalistą, ani strażnicy, no i koledzy też nie są specjalistami. Jakie wymogi winna spełniać droga techniczna, aby nie powstawało zapylenie podczas przejazdu? Bo to jest przyczyna. Nie jest ta droga widocznie utwardzona w sposób należyty albo inne jakieś parametry nie zostały zachowane. I z tego tytułu należałoby zapytać PKP, skoro ta spółka uczyniła taką drogę techniczną, no pewnie, żeby polepszyć przejazd, żeby ułatwić przejazd, no ale przy okazji są pewne dolegliwości, na które skarżą się właśnie mieszkańcy. Zatem no, tutaj powinno się jednak PKP o to zapytać, czy można by było coś z tą drogą zrobić, bo niejako oni zarządcą tej drogi, to nie jest teren miejski, choć my również jako Straż Miejska, Wydział Ochrony Środowiska zawiadomiliśmy, żeby były może porobione jakieś badania, jakieś pobrane parametry, czy te normy zostały przekroczone, bo tak jak powiedziałam, w pewnym momencie kompetencje Straży Miejskiej się kończą i tutaj nawet gdybyśmy bardzo chcieli to pomóc, no nie możemy rozwiązać, zatrzymać to ogromne zapylenie, o co wnioskuje tutaj słuchacz do Państwa, no pośrednio no, otrzymujemy my ten sygnał również.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Gdyby wszyscy rzecznicy tak szybko działali, byłoby pięknie. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a my w tej sprawie w takim razie skierujemy nasze pytaniowe kroki do PKP PLK. No i mamy nadzieję, że będą wyjaśnienia. A teraz, jako że czas wakacji, to wakacyjny temat. Spływy kajakowe rzekami cieszą się coraz większym zainteresowaniem. No i w tej sprawie właśnie takiego spływu trudnego, a wręcz jego zdaniem nie do przeprowadzenia, zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry, Jarek ze Szczecina. Miałbym taką prośbę, czy można by było się skontaktować z gospodarzem rzeki Ina, aby oczyścił rzekę tak, żeby można było bez żadnego problemu kajakiem przepłynąć z jeziora Dąbie, dajmy na to do Goleniowa lub jeszcze dalej do Sowna. Rozumiem, że to jest pod prąd. Problemem tam są drzewa, które upadły jakiś czas temu. Część z tych drzew została przycięta, także jako taki tor wodny jest przepławny, ale są takie miejsca, które są zatarsowane drzewami i tak dalej. Ja rozumiem na przykład, że w rzece Drawie przenoszenie bądź kąpiel w rzece jest dużą atrakcją, ale rzeka Ina płynie przez dwa duże miasta, Stargard, Goleniów. Czasami jej zapach jest taki nie za bardzo. Bardzo bym prosił o interwencję. Dziękuję.
Zapach może i nie za bardzo, ale miejmy nadzieję, że jest to zapach biologiczny i że wszystko jest okej. Przy naszym telefonie człowiek, który bardzo dużo albo prawie wszystko wie na temat Iny, pan Artur Furdyna, hydrobiolog, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przede wszystkim pytanie numer jeden. Kto jest gospodarzem tej rzeki?
No, gospodarzem rzeki oczywiście jest Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, zarząd zlewni w Stargardzie. I powiem szczerze, jeżeli chodzi o to, co słuchaczowi się nie podoba, to akurat jest, nie ma różnicy między Iną a Drawą. Kawałki drzew czy rumorz drzewny, całe zwalone drzewa są jednym z kluczowych elementów stanu rzeki ekologicznego, w tym zachowania pewnego minimalnego poziomu wody. Dzięki tym zwalonym drzewom one stanowią taką mikroretencję i jednocześnie są bazą dla wielu organizmów tak zwanych porostowych. Fachowo to się nazywa peryfiton. I te organizmy czyszczą wodę z nadmiaru niefajnych substancji, bo tu słuchacz ma rację, ta Ina czasami niefajnie pachnie, ale główną przyczyną tego niefajnego zapachu są zrzuty ścieków, które wciąż od czasu do czasu zdarzają się niestety, na przykład w Stargardzie. To, że Ina płynie przez miasta, to bardzo dobrze i ona powinna być zdrowa i powinna być osią tych miast, cieszyć całe społeczeństwo. i między innymi te elementy biologiczne są gwarantem szans na takie, na takie cieszenie. Rzeka zamieniona w kanał dla wygody spływu, no to jest pomyłka. Tutaj owszem, sprzątać inne trzeba i robimy to zarówno my, jako opiekunowie tej rzeki, tacy społeczni, jak i zarząd zlewni w Stargardzie i administracja wodna. Sprzątamy je ze śmieci. Sprzątają je ze śmieci także wspólnie z nami, na przykład operatorzy kajakowi, firm kajakowych, którzy korzystają z tej iny. I no cóż, to jest takie oczekiwanie w stylu z całym szacunkiem dla dzwoniącego, ale że ktoś trochę słabiej jeździ na nartach, to by chciał, żeby mu przysposobić stok narciarski.
No
chyba
mulc
nie tego
nie
szukamy.
Było, prawda?
Żeby mulc nie było. Tak, więc to jest ten sposób, trzeba na to patrzeć. I cieszmy się, że w tej inie leżą zwalone drzewa. To przycinanie jest bardzo niedobrym działaniem. To przecieranie szlaków, niektórzy sobie tak ułatwiają życie i usuwają. To musimy pamiętać o tym, że takie drzewo, które upadnie do wody, jeżeli ono ma czubek i tą część korzeniową zakotwiczone w brzegach rzeki, to one się trzymają przez lata i służą przyrodzie i służą między innymi temu oczyszczaniu i są również tą atrakcją, o której pan sam powiedział. Natomiast jeżeli to drzewo zostanie przecięte, to przy nagłym, dużym wezbraniu takie drzewa są porywane przez wodę i mogą na przykład uszkodzić jakąś infrastrukturę typu most, przepust i stać się zagrożeniem. Więc to przecinanie bez uzgodnienia z administracją wodną jest działaniem wręcz karygodnym. Myślę, że tutaj wyjaśniłem w skrócie w kilku zdaniach.
Tak jest.
Liczę, że pan, który zadzwonił, przemyśli i jednak przestanie rozróżniać rzeki na takie, które powinny być jego zdaniem spacyfikowane i takie, którym wolno być dzikimi, bo tylko dzika rzeka jest w stanie świadczyć usługi ekosystemowe, bardzo korzystne dla człowieka również, a jednocześnie być w miarę odpornymi na skutki zmian klimatu, które są coraz dotkliwsze.
W ubiegłym roku, panie prezesie, postanowiłem poszturmować Płonie, no i płynąłem od Jezierzyc w stronę jeziora Miedwie, ale niestety poddałem się, bo tyle tych zwalonych drzew było, miejscami tak gęsty korzuch właśnie przy tych zwalonych drzewach, spiętrzający zapewne wodę, że nie dało rady, bo chcę pana zapytać w kontekście iny, czyli jest taki kompromis teraz, te przycięte gałęzie, czy konary, czy pnie, żeby jednak można było przepłynąć, no miejscami może gdzieś trzeba zrobić jakąś przenoskę, ale generalnie pan jest za tym, żeby ta woda była spiętrzona, żeby był jej poziom odpowiednio wysoki i to jest dobre dla organizmów żywych w rzece i wokół rzeki.
Oczywiście, że tak i mało tego powiem tak, że główny problem rzek z większą ilością zwalonych drzew to nie są same te drzewa, tylko niski stan wód, który zaczyna być dominującym, bardzo niski wręcz. Dla Iny, dobry przykład dla Iny, to będzie porównanie przepływów 20 lat temu i takich średnich z danych dostępnych, gdzie ta rzeka niosła na poziomie 10 kubików średnio rocznie wody na sekundę. Dzisiaj te przepływy potrafią wynosić 3 kubiki. Ta rzeka biedna ledwo płynie. Więc cieszmy się, że przyroda pomaga nam jakoś zachować pewne minimum. My na tej rzece wykonujemy działania takie renaturyzacyjne, przywracając odcinkowo wyższy poziom dna. Tym niemniej to jest tak, że jak płynie wody bardzo mało, to takie miejsca, również zgłaszane jako uciążliwe przez niektórych nierozumiejących, po co są, one są chwilowo bardzo płytkie i trzeba ten kajak czasami wręcz przeciągnąć po takim koronie takiego bystrza.
Panie prezesie,
ale to są działania,
mamy,
które pomagają.
Słuchaczkę panią Małgorzatę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja miałam okazję płynąć już rzeką Iną nie raz, nie dwa, ale w ciągu ostatnich dwóch, że tak powiem, moich kontaktów z tą wodą, rozumiem jedną i drugą stronę, ponieważ wszystkie zwalone drzewa, przeszkody naturalne są też fajną atrakcją dla pływu. Bo nie ukrywajmy, to jest fajna rzecz, przeciągnąć się tym kajakiem, wyjść, przeciągnąć kajak, czy po kolana być w wodzie. To uważam nie jest problemem. Zresztą rzeka powinna zostać naturalna. Ale to przeszkadza. I tu jest ta druga, bardzo niedobra rzecz, a mianowicie to, że spotkaliśmy się dwukrotnie przy brzegu z padnącymi zwierzętami. To zresztą zgłaszaliśmy. smród jest przeokropny. To jest problem. Cała rzeka Wodna.
To dzikie zwierzęta, pani Małgorzata, były, czy jakieś psy ktoś utopił niestety?
Hodowlane.
No to rzeczywiście oburzające. Dziękujemy pani Małgorzata.
Znaczy, czy to jest oburzające? Ja sobie pozwolę się nie zgodzić. To znaczy ja doceniam, rozumiem, tylko że my doszliśmy do jakiejś ściany, że część społeczeństwa przestaje rozumieć, że krajobraz wiejski to jest krajobraz nacechowany pewnymi widokami oraz zapachami. No ja... Porównanie życia bydła pasącego się na pastwisku z bydłem, które żyje w zamkniętych oborach, to jest porównanie obozu koncentracyjnego z normalnym życiem. Polecam spojrzeć w ten sposób na obecność bydła i naprawdę krowa nie śmierdzi. To jest naturalny zapach wsi. Nauczmy się też akceptować to, z czym się stykamy.
Ale rozkładająca się krowa?
Tam nie ma rozkładających się krów, a jeżeli utopione, no to cóż, no to trzeba zgłaszać i tu wtedy jest miejsce dla administracji wodnej i takie zwierzęta są usuwane. Natomiast no to nie są jakieś nagminne przypadki. Zapach nieprzyjemny, z którym się niestety można spotkać w Inie i to szczególnie po jakichś większych opalach, to jest zapach ścieków, przede wszystkim ewentualnie zapach rozkładających się śniętych ryb, ale tutaj całkiem niedawno mieliśmy spotkanie z panem wojewodą i sztab kryzysowy bardzo ostro pracuje wspólnie dzięki pomocy też polityków, takich jak pani poseł Felix, pani senator Kochan. Wciąż pracujemy nad tym, żeby Stargard przede wszystkim, bo to jest główny jakby uczestnik tych zdarzeń, żeby tam zmodernizować, przebudować i zmienić ten system oczyszczania ścieków na sprawny i zdolny przyjąć nawet w czasie deszczów te zmieszane z wodą ekskrementy, żeby ta rzeka przestała okresowo cuchnąć.
I jeszcze mam pytanie do pana, panie prezesie, o kwestię czystości, gdy chodzi o wyrzucanie różnych butelek, opakowań, lodówek, pralek. Czy to już nie jest plaga? Bo dobrych 10-15 lat temu także miałem okazję płynąć Iną do jeziora Dąbie, no i było tego dużo. Czy jednak te akcje państwa, to także uświadamianie, apelowanie pomagają?
No ja z odcinka goleńskiego mogę powiedzieć, że tak, że zbieramy te śmieci co roku od lat 25 jako Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Niegowiennicy. Pomagają nam w tym kajakarze, strażacy, administracja na przykład w Goleniowie, ale też kiedyś w Stargardzie sprzątaliśmy dopływ Iny Krąpiel i z ilości w setkach worków doszliśmy do ilości kilkudziesięciu worków. Co smuci, to, że wciąż mamy co zbierać, że to nie jest spacer, tylko że to jest zbieranie. Przy okazji muszę podkreślić uczestnictwo młodzieży i to jest takie żenujące, bo w tych akcjach naszych sprzątania liczną grupą zawsze są harcerze, na przykład z Chówca Goleniów, którzy w ilości czasami setki osób, harcerze i zuchy przychodzą i biorą udział w tych akcjach. Młodzież szkolna też przychodzi. I trochę wstyd wobec tych dzieciaków, które są bardziej świadome chyba od dorosłych, że nadal mamy śmieci do sprzątania. Są też takie punkty newralgiczne, to są punkty, gdzie blisko drogi da się stanąć nad rzeką i tam czasami godzinę po sprzątaniu już znów leżą śmieci z ostatniej wizyty kogoś w KFC czy w innym McDonaldzie. Tu nie chcę absolutnie jakoś tam naznaczać konkretnej firmy, tylko chodzi o zachowanie, że z tych fast foodów szybko kupione jedzonko zostaje spożyte nad rzeką i te śmieci, które już nic nie ważą, bo są puste, lądują koło parkingu lub wręcz w rzece.
Dziękuję za te informacje. No i czekamy na komentarze słuchacza. Naszym gościem był pan Artur Furdyna, hydrobiolog, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Innej Gowienicy. Proszę powiedzieć, jak się nazywa to drugie stowarzyszenie, którego pan prezesem jest?
Jestem prezesem nowo powstałej Fundacji Rewilding Pomerania.
I jaki jest cel tej fundacji?
Celem tej fundacji jest rozwój tak zwanego rewildingu, czyli takich działań na styku akceptacji dla dzikiej przyrody i obecności człowieka pośród tej przyrody, a w Polsce, w regionie Pomorza. bo tutaj jest, istnieje organizacja Rewilding Oder Delta, która jest polsko-niemieckim stowarzyszeniem, w którym też ja uczestniczę i które powstało w oparciu o obecność
Towarzystwa Przyjaciół Brzegi.
Tak, i tutaj, żeby poszerzyć ten zakres, powaliśmy nową dację.
Pana Artur Furdyna pozdrawiamy, a w studiu Małgorzata Frymus, bo dziś tuż po godzinie 20 na naszej antenie zapyta eksperta. O czym tym razem?
Dzień dobry. Ekspertem będzie Przemysław Wojnarowski, analityk nieruchomości. Będziemy się zastanawiać, kiedy kupić albo kiedy najlepiej sprzedać mieszkanie. Ja wiem, że to jest często niezależne, bo kupujemy wtedy, kiedy go potrzebujemy i sprzedajemy, kiedy już go nie potrzebujemy. Tak mi się wydaje, ale rzeczywiście ja mieszkam w centrum Szczecina i chociażby w mojej kamienicy są trzy takie banery rozwieszone: sprzedam mieszkanie. To znaczy, że ten rynek jest taki w stagnacji, ale czy na pewno tak jest? Może to jest dobry moment, żeby kupić to mieszkanie, bo są tańsze. Gdzie lepiej kupować? Rynek wtórny czy rynek pierwotny? To oczywiście jest bardzo indywidualne, ale ja mam nadzieję, że po prostu pan Przemysław nam podpowie.
I gdzie wziąć kredyt na to mieszkanie? To także jest dobre pytanie, bo nie wszyscy dysponują taką gotówką, żeby mieszkanie kupić, a ceny mieszkań, ho, ho, ho.
No właśnie, to aż trudno uwierzyć, ale jak się słyszy, ile metr kwadratowy kosztuje w różnych miejscach w Polsce, albo nawet w różnych dzielnicach Szczecina, to włosy na głowie stają, no ale to trzeba o tym i tak porozmawiać.
Już możemy dzwonić pod czujny 510 37 32 i zadawać pytania gościowi, które zostaną przedstawione o 20?
Ale rzeczywiście, że tak, po prostu rozmawiamy i to jest 15-20 minut pierwsze programu i do końca programu, czyli do końca godziny pełnej, nasz ekspert zostaje pod telefonem, ale już nie wchodzimy na antenę, już nie mam miejsca, żeby podsumować, ale myślę, że najważniejsze jest, żeby Państwo sobie zapisali, że potem będzie można nie tylko na czujne, ale przede wszystkim do studia, czyli 510 37 36 zadzwonić i zadać te pytania, które nas najbardziej interesują.
Pamiętajmy, że mieszkanie to także dla wielu osób inwestycja. O to też, Gosiu, zapytasz naszego gościa, jak mądrze kupić mieszkania, traktując je jako inwestycje właśnie.
Ale rzeczywiście, myślę, że tak, bo to, w jakim celu ktoś kupuje mieszkanie, no to już jest bardzo indywidualna sprawa. No ale to też, jeżeli kupujemy pod wynajem, to co zrobić, żeby jak najmniej stracić na tym? No bo jednak chcemy, żeby to mieszkanie zaczęło na siebie zarabiać.
Gość jak najbardziej na miejscu. Przemysław Wojnarowski wielokrotnie był na naszej antenie, więc myślę, że rozwieje wątpliwości naszych słuchaczy. Dziękuję, to w takim razie do usłyszenia o 20.
No, zapraszam.
No i my także zapraszamy o 20. Jutro czas reakcji po godzinie 12. Krzysztof Kukliński zaprasza. Dziś dziękuję, Janusz Wilczyński. Nie zmieściliśmy tematu dotyczącego zamkniętych rowerowych przejść granicznych między Polską a Niemcami. Do tematu wrócimy w piątek, obiecuję. Dziękuję, do usłyszenia.